Kościół, wydarzenia, komentarze.
Poniedziałkowy wieczór, czas na kolejne spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Przed mikrofonem Tomasz Siniew i dziś zapraszam na rozmowę o polskiej katedrze. Katedrze, która w 2024 roku będzie świętowała swój jubileusz i wówczas ma zabrzmieć uroczyste Te Deum na podsumowanie wieków istnienia, ale też na podsumowanie prac remontowych. I właśnie o pracach remontowych porozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Doksa. Goście, pan profesor Ireneusz Płuska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współautor razem z panem Markiem Wawrzkiewiczem programu prac konserwatorskich wnętrza katedry. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
I wywołany już pan Marek Wawrzkiewicz, konserwator dzieł sztuki, kierownik prac konserwatorskich w Opolskiej Katedrze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz profesor Piotr Paweł Maniurka, diecezjalny konserwator zabytków, również jest z nami. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz Ginter Żmuda, ekonom diecezji opolskiej, odpowiedzialny za pracę Biura Koordynacji Projektów diecezji opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I cóż, zacznijmy. Księże profesorze, patrzę na księdza profesora Maniurkę. Jak to się stało, gdy w 2015 roku podjęto pierwsze prace remontowe? Co zastano na miejscu w katedrze opolskiej?
Myślę, że tutaj trzeba jednak trochę wstecz datą pójść i 2015 to było rzeczywiście rozpoczęcie na szeroką skalę podjęcia prac zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz katedry. Niemniej jednak musimy tutaj przywołać jakby, bo ta cała idea tak zwanej regotyzacji naszego kościoła sięga jeszcze czasów, kiedy tutaj był ksiądz biskup Franciszek Job, który do Opola, jak wiemy, przyszedł z Sandomierza, z tego takiego bogatego też w zabytki miasta. Potem krótki czas był w Krakowie. No i objął naszą diecezję. I w latach 60., latach 1966, o ile się nie mylę dokładnie, za czasów proboszczowania księdza Jokla zostały rozpoczęte prace renowacyjne, konserwatorskie, które, można by powiedzieć, dały początek temu, co my teraz kontynuujemy. Może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, bo tak wchodząc do katedry, mamy wrażenie, przed jeszcze tymi pracami obecnymi, mieliśmy wrażenie, że ona jest cała wytynkowana, a tak nie było, bo całe przęsła, można by powiedzieć, przed obrazem Matki Bożej, jak i po drugiej stronie, gdzie obecnie stała chrzcielnica, były już odkryte i tam były już zapoczątkowane te prace odkrywkowe, regotyzowania tej naszej świątyni. I myślę, że tutaj, że do tego powróciliśmy, no jest to no, wielkie wydarzenie i na pewno z wielką radością chyba wszyscy o tym tutaj obecni mówimy.
Panie profesorze, pan profesor Ireneusz Płuska, padło hasło regotyzacja. To z tym właśnie trzeba się zmierzyć w trakcie remontu tej katedry.
Myśmy to nazwali regotyzacją. Tu bym tylko sprostował, że są to prace konserwatorskie. Prace budowlane, remontowe polegają na zupełnie czym innym. To są zupełnie inne prace. Myśmy to nazwali regotyzacją dość umownie, bo chodziło nam o przywrócenie charakteru estetycznego śląskich katedr, śląskich budowli, które na ogół były eksponowane w cegle. Z zewnątrz na pewno, we wnętrzu na ogół te katedry, wielkie katedry śląskie czy świątynie śląskie, były eksponowane w gołej cegle, często mogły być podmalowywane, bardzo często były spoiny malowane, natomiast myśmy odsłonili rzeczywiście fragmenty malowanych spoin, ale nie dało nam to żadnych możliwości rekonstrukcji. Więc ta regotyzacja jest nazwą umowną i ona mówi właściwie o charakterze estetycznym. Tak to już bywa, że do naszych czasów architektura rzadko przetrwała w stanie pierwotnym. Tam są ślady zmian, przebudów, były pożary, były kataklizmy. I to, co w tej chwili jest, to już jest jakby czwarta, czy nawet piąta aranżacja. Musimy wiedzieć, że pierwotna katedra to była trzecia ćwierć XIII wieku. A więc jak na te tereny dość wczesna gotycka.
Niektórzy... I też bez wież tych
bez wież, no tak, oczywiście wyglądała zupełnie inaczej. Niektórzy historycy określają jako późno romańska. No, można i tak twierdzić, bo wcześniejsze mury były w tak zwanym ceglanym wątku wendyjskim. To są dwie wozówki główka, więc po układzie cegieł my rozpoznajemy fazy historyczne, fazy rozbudowy. I ta nasza konserwacja jest pewną aranżacją, ale aranżacją, która mówi prawdę o Kościele, prawdę o przebudowach. Czyli dla wiernych, którzy przychodzą do Kościoła, ona musi wnętrze być estetyczne, żeby wierni się dobrze czuli, ale my również to wykonujemy dla profesjonalistów, prawda? Historyk sztuki, architekt, konserwator musi odczytywać te mury.
Czyli musi po prostu po renowacji musi być widać oś historii
oczywiście,
całych wieków.
My to nazywamy takimi nośnikami pamięci historycznej, czy świadkami historii. Czyli my nie możemy sobie zafałszować historii. I te miejsca, jak państwo zauważycie, tam są takie szczępia, takie nieregularne wątki murów. To są właśnie bardzo ważne miejsca, gdzie kończyła się pewna faza budowy albo urywał się mur po następnych remontach. Tu musimy wiedzieć, że oczywiście pretekstem do rozbudowy świątyni były najczęściej kataklizmy, pożary, walki, wojny, ale również musimy wiedzieć, że w każdym okresie historycznym była moda. Prawda? Każde nowe pokolenie, czy nowe pokolenia, które przychodziły, chciały mieć kościół wspanialszy, lepszy, modny, można to w cudzysłowie określić. Stąd ta rozbudowa. No, była duża rozbudowa w okresie baroku, z tym, że tego baroku w zasadzie w formie stylistycznej nie widać. Są tylko uzupełnienia murów. W baroku tam widać, że to jest mniejsza cegła, taka typowa dla baroku. I jedną niszę odkryliśmy barokową. Nie wiadomo, jakie miała pierwotne przeznaczenie, ale celem naszej konserwacji, tej niby regotyzacji, jest ukazanie charakteru gotyckiej świątyni, ale z wszystkimi wartościowymi przekształceniami architektonicznymi.
Księże ekonomie, nie byłoby tej renowacji, gdyby nie ogromny wkład zarówno społeczności Opola, Opolszczyzny, jak i wkład funduszy zewnętrznych, bo przecież jesteśmy na półmetku inwestycji, to jest 10,5 miliona, kolejna taka sama kwota przed nami. Właściwie ogromne obciążenie dla parafii katedralnej, bo cały czas katedra jednak należy, tworzy parafię katedralną, na którą, na ten remont na katedrę pomaga cała diecezja.
Bo oczywiście katedra jest kościołem parafialnym, to przede wszystkim, ale jest też kościołem biskupim. Dlatego też jako świątynia biskupia jest w ogromnej trosce księdza biskupa ordynariusza i w 2015 roku ksiądz biskup powołał kapitułę odnowy katedry z myślą o stworzeniu takiego gremium, które będzie inicjowało różnego rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do pozyskiwania środków. I w tym samym roku też rozpoczęło działalność Biuro Koordynacji Projektów w Kurii Diecezjalnej, które główne zadanie posiada w realizowaniu właśnie tych pomysłów, które pomagają w odnowie katedry i tworzone są tam wnioski do różnych instytucji, czy też konkretnych źródeł, z których potencjalnie można uzyskać fundusze na remont i odnowę. No i kapituła odnowy katedry, tak jak to biuro, przez te 3 lata rzeczywiście doprowadziły do pozyskania ponad 10 milionów złotych w różnego rodzaju projektach. W sumie możemy mówić, że zrealizowano 17 projektów do tej pory. One dotyczą konkretnych dotacji, 6 dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skąd pozyskano 2 200 000 zł, 7 dotacji od Miejskiego Konserwatora Zabytków tutaj w Opolu, to ponad 850 000 zł. Jest dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy też Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i projekt transgraniczny. W sumie jeszcze, jeśli dodamy 1 000 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 4 900 000 dotacji z RPO, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, to rzeczywiście tutaj zamknie się ta kwota ponad 10 milionów. Musimy pamiętać też o potrzebach wkładu własnego. Właśnie to,
to spoczywało na barkach parafii katedralnej.
To spoczywało na barkach parafii katedralnej we współpracy i we wspomaganiu też kurii diecezjalnej. No i tutaj ksiądz biskup rzeczywiście umożliwia różnego rodzaju przedsięwzięcia, które przynoszą jeszcze dodatkowe środki na ten wkład własny. Chociażby parafie 2 razy w roku proszone są o urządzenie takiej zbiórki przed kościołami na wiosnę i w jesieni na rzecz remontu katedry opolskiej. Już raz była propagowana, w tym roku będzie powtórzona akcja pozyskania 1% od parafian z całej diecezji, którzy by chcieli właśnie ten swój podatek niejako przeznaczyć na cel odnowy katedry.
Myślę, że o tym, jak jeszcze będzie można pomóc uzbierać tę drugą połowę, będzie jeszcze okazja, żeby o tym powiedzieć. A teraz powiedzmy, jakie wrażenie było, gdy postawiono ten pierwszy krok wprowadzający do remontu. Pan Marek Wawrzkiewicz jest konserwatorem dzieł sztuki i kierownikiem prac konserwatorskich w Opolskiej Katedrze. Tutaj myślę, że z księdzem profesorem Maniurką panowie weszli do katedry i trzeba było odkryć te cegły pierwotne. To chyba też było wyzwanie, bo nie wiadomo, co się zastanie pod tym tynkiem.
Z pewnością było to wyzwanie, bo po pierwsze warstwy tynku już wpisały się w obraz katedry. Wszyscy byli do tego przyzwyczajeni. To trwało. My, mając świadomość, czego możemy się spodziewać po usunięciu tynków, przystąpiliśmy do takiego bardzo ostrożnego usuwania. Pierwsze prace rozpoczęły się przy ścianie północnej, usuwania tych nawarstwień tynkowych, aczkolwiek przyznam, że ogrom zniszczeń, przynajmniej w pewnych partiach ściany, zaskoczył nas. Jednak po usunięciu tynków, i tutaj należy podkreślić, że to były bardzo mocne tynki cementowe, jednak ta cegła była bardzo zniszczona, czego się nie spodziewaliśmy. Aczkolwiek w pewnych partiach byliśmy zaskoczeni, że pewne wątki, łącznie z oryginalnymi spoinami, zachowały się bardzo dobrze. Także rolą nas jako konserwatorów było przede wszystkim odczytać układy nawet tych partii wątków ceglanych bardzo zniszczonych, ponieważ musieliśmy ten wątek cegieł powtórzyć. Co więcej, wykorzystana do tego cegła była zamawiana w odpowiednich wymiarach. Staraliśmy się też tak dobierać kolorystykę cegły, aby to nie raziło, mając oczywiście świadomość, że wątki będą teraz eksponowane. I ta aranżacja, ta kreacja konserwatorska tutaj chyba dała nam bardzo dużo satysfakcji, że jednak ten efekt na półmetku prac, na pracy przy ścianie północnej są zakończone, jednak spełnił nasze oczekiwania. Oczywiście słyszymy pytania, dlaczego pewne partie wyglądają tak, jak nie, a nie inaczej. Chodzi tutaj o te zawirowania architektoniczne, o szczępia, o dylatacje. To powiedziałbym jest wartością tej ściany. Pokazujemy prawdę historyczną o przekształceniach tej świątyni, która, jak się okazuje, ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o prace budowlane, o zniszczenia, o odbudowę tej świątyni. Także to duża satysfakcja.
Księże profesorze, ksiądz znał katedrę jak własną kieszeń, można by powiedzieć, jako diecezjalny konserwator zabytków, ale było coś, co zaskoczyło?
Ja myślę, że nie tylko jako później diecezjalny konserwator po studiach, ale ja tu byłem jeszcze wikarym po święceniach i dlatego do tej świątyni jakoś jestem nie tylko przypisany, ale też związany z nią i zawsze w pomysłach moich było, kiedy człowiek zwiedzał tego typu świątynie i w kraju, i za granicą, że my tak trochę jakby, no, nasza katedra była tak zapomniana, właściwie wyglądała jak taki rzeczywiście kościół parafialny. A to, że stała się właściwie później dopiero po wojnie diecezjalnym kościołem biskupim, czyli katedrą w sensie właśnie tym takim, że biskup jest, to jest jego kościół, to wtedy no, zawsze też miałem jakby w takich moich myślach, żeby kiedyś doczekać się tego czasu, kiedy ona zostanie dowartościowana do tej rangi. Jak powiedziałem, już tu jakby taki kamień początkowy położył pierwszy biskup, ksiądz biskup Job.
Który dziś spoczywa.
Który spoczywa właśnie. Potem drugi, nie możemy zapomnieć, że ksiądz biskup Alfons Nosol też dołożył starań, bo przecież za jego czasów katedra została pokryta, więźba była zjedzona. Wtedy jeszcze tu byłem krótki czas wikarem.
Wtedy z tą blachą
wtedy był, no, ale to
nie
był,
było tak łatwo.
No ale to nie tylko z blachą, bo był problem, no bo wiadomo, dzisiaj by na pewno może i konserwator wojewódzki by na to nie pozwolił, żeby blachą miedzianą kryć gotycki obiekt. Tylko że wtedy nie było takiego produktu, takich dachówek, które miałyby określoną długowieczność, w cudzysłowie, że tak powiem. I dlatego no, ta blacha była zaakceptowana. Oczywiście ksiądz Stefan Baldy nawet potem ten rysunek położenia tej blachy, bo można było go inaczej położyć. On jest w małych tych takich, można powiedzieć, formach, nie? Czyli takie kwadraty, prostokąty właściwie. No i ona tak nie razi, ten rysunek pokrycia. Dzisiaj już wszyscy w Opolu jesteśmy do tego, że tak powiem, przyzwyczajeni. Nabrała swojej śniedzi i tak dalej. No i tutaj jeszcze też i ta rola biskupa przy pracach wież, bo to też był problem. Wieże przecież się niejako, jedna nawet się zawaliła, nie? Także te prace, które teraz są, na pewno one dalej idą ku temu, by katedra naprawdę nabrała takiego blasku rzeczywistej średniowiecznej świątyni, a jednocześnie godnego obiektu biskupa, kościoła biskupiego. Wracając tu jeszcze do rozmowy z panem profesorem, ja chciałbym go dodać, że te odkryte teraz wątki, to wszystko, co my dzisiaj mamy jakby tak na dłoni pokazane, nawet ktoś powie, że niedokończone elementy, one właściwie piszą nam historię i my dotychczas nie mieliśmy prawdziwej napisanej historii o naszej katedrze. I na podstawie tych wątków teraz możemy odtworzyć tą historię.
Tak, panie profesorze, i właśnie po to było to jakby skuwanie tynków, właśnie po to była ta dbałość o szczegóły, o zachowanie tych wątków, żeby kolejne pokolenia mogły wiedzieć, co się z katedrą działo od właściwie powstania?
Ja bym tu jeszcze nawiązał dwa zdania do wypowiedzi księdza profesora Maniulki. Otóż muszę powiedzieć, że gotycka katedra opolska nie była w zasadzie zbyt wysoko notowana w historii sztuki polskiej. W żadnym podręczniku historii sztuki nie znajdziemy kościoła gotyckiego, katedralnego teraz w Opolu. I jak przystępowaliśmy do pracy, to mieliśmy również w dalekosiężnym takim celu, żeby przywrócić tą katedrę sztuce polskiej. Oczywiście przede wszystkim katedra jest obiektem kultu, prawda? Przynosi to dobro ludziom wierzącym, ale jest również dobrem narodowym, prawda? Jest to dzieło sztuki architektonicznej, więc im więcej wydobędziemy tego śladu historii. Ja jeszcze pamiętam, jak mój profesor wielki Józef Edward Dudkiewicz mówił nam, studentom, że czas jest również artystą. A więc my ten czas pokazujemy w murach, ale pokazujemy go z punktu widzenia naukowego, prawda? My przywracamy ten obiekt również do sztuki polskiej. I nie wszystko się da. Bryła zewnętrzna, tam zostały dostawione różnego rodzaju przybudówki w formie kaplic, nadbudowy, zmiany zadaszenia. Tego się nie da zmienić.
Czyli dach zostaje taki, jaki był.
Tak. Tam są te krenety, tam są te zwieńczenia na kaplicach. Późniejsze, one niby powstały w okresie tam XVII wieku, tylko że one nie mają cech stylowych. To było tak robione, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli troszkę na oko. Pewne rzeczy zostaną, bo się nie da. To jest również pewna wartość, bo to są dodatki wykonane przez naszych przodków, pradziadów, którzy tu kiedyś na tym w Opolu mieszkali. Natomiast nasza ta kreacja konserwatorska, my chcemy jak najbardziej zbliżyć formy, wartości wizualne do okresu średniowiecza. A trzeba nam wiedzieć, że przecież w zasadzie były trzy gotyckie katedry rozbudowane, prawda? W końcówce XIII wieku, XIV wieku i XV wieku. Późniejsze przebudowy, prawda, barok, renesans, on w zasadzie nie jest widoczny. W architekturze nie jest widoczny. To były tylko prace remontowe. No jest widoczny okres baroku w postaci cegły barokowej. Cegła barokowa była mniejsza i ją wszędzie widać, prawda?
No i we stroju przede wszystkim, tak, ołtarz główny.
Natomiast barok jest widoczny we wnętrzu. Też musimy wiedzieć, że na przełomie XIX-XX wieku usunięto ołtarze boczne, barokowe ołtarze boczne. Zostały nam wielkiej klasy ołtarz główny i boczne, te stiłkowe ołtarze boczne. Tu jest tylko barok, prawda? No i mocno zaakcentował XIX wiek. No to już dzisiaj jest cezura dwóch wieków, prawda? XIX wiek. Więc też już to jest to pewna wartość, to podchórze całe, wieże, prawda? To już jest aranżacja XIX-wieczna.
Tym kryształowym sklepieniem.
Tak, my chcemy te wszystkie okresy pokazać, ale głównie eksponujemy budowle średniowieczne.
Czyli można powiedzieć, że po zakończeniu prac konserwatorskich, renowacyjnych, tak naprawdę w jednej budowli będzie można poznać tendencje, które towarzyszyły przez epoki. Bo od gotyku przez kolejne epoki będzie można poznać historię architektury aż do, no nie wiem, XX wieku?
Oczywiście, że tak. Celem konserwacji jest pokazanie prawdy o obiekcie. Czyli my sobie nie możemy założyć, że późniejsza epoka jest mniej wartościowa niż sam gotyk, prawda? Oczywiście, że tutaj przewaga jest głównie w materiale ceglanym, który również świadczy o okresu średniowiecza. Ale jeżeli możemy pokazać zmiany w okresie baroku późniejsze, to my to oczywiście pokazujemy.
Księże ekonomie, ta cała renowacja ma być też z jednej strony podróżą przez oś czasu, ale też ma być czymś, co zostawimy przyszłym pokoleniom. I może też nie tylko w wymiarze materialnym, ale czymś więcej, w wymiarze duchowym. Bo tak jak ksiądz już wspomniał, to kościół biskupi, to właśnie stąd płynie głos ordynariusza na całą diecezję w założeniu.
Na pewno celebracje biskupie są tutaj bardzo ważne w katedrze opolskiej. Widać w tej chwili tą przerwę od momentu rozpoczęcia odnawiania wnętrza świątyni. Msze święte są w kościele świętego Sebastiana na placu Sebastiana przez cały tydzień, a w sobotę wieczorem i całą niedzielę w katedrze, chociaż jeśli ktoś śledzi msze święte transmisje czasami z katedry telewizyjne, no to widać dosyć przygnębiający obraz zasłoniętych ścian, czy też tylko atrapy ołtarza w postaci tego baneru, który imituje ołtarz. No na pewno w przyszłości właśnie wnętrze kościoła ma być tak urządzone, aby ta, to zadanie świątyni biskupiej no, mogło służyć właśnie celebracjom biskupim i liturgii na najlepszym poziomie, najwyższym poziomie. Bo stąd ma być też przecież raz, że słowo pasterskie pasterza diecezji przekazywane, ale też jako przykład i wzór chociażby urządzenia świątyni, sprawowania liturgii, wyposażenia. No musi być ten kościół matka. Zresztą tak jest nazywana Katedra Opolska też matką naszych kościołów diecezjalnych. No nie wyobrażam sobie, że nie będzie tutaj ta najwyższa jakość, najlepszy standard, może złe słowo, ale cały wystrój sakralny no musi być dobrze dopasowany i urządzony. W związku z tym chcę powiedzieć, że to będzie też kolejny koszt, który trzeba będzie ponieść, a pieniądze zgromadzić. I tutaj odwołam się znowu do tych źródeł poszukiwania funduszy, jakim jest czy to kapituła odnowy katedry, czy właśnie Stowarzyszenie Crux przy parafii, bo to ono no jakby firmuje parafialne starania. No a kapituła diecezjalne starania o fundusze dla pozyskania środków na wkład własny i na urządzenie chociażby właśnie tego wnętrza, wyposażenia i cała infrastruktura zewnętrzna także będzie podlegała specjalnemu przegrupowaniu, modernizacji i na nowo urządzeniu. Myśli się tutaj o dostosowaniu też tego placu jako takiej wizytówki, która no, będzie wprowadzała niejako do kościoła katedralnego, czyli do tej świątyni biskupiej w sposób taki dostojny, no, urządzony odpowiednio. Konkretnie mamy na to skosztorysowane potrzeby na 10 milionów złotych, więc kiedy pan wspomniał, że drugie 10 by trzeba na dokończenie remontu i odnowy murów świątyni, to prawdopodobnie jeszcze kolejne, czyli trzecia dziesiątka tych milionów będzie potrzeba na urządzenie wnętrza, na sprawy wyposażenia i urządzenie też zewnętrza, otoczenia katedry.
I to wszystko po to, żeby katedra była nie tylko miejscem kultu, to przede wszystkim, ale też magnesem, który przyciągnie turystów.
Dokładnie.
Bo chyba tak jak tutaj siedzimy, zgodzimy się, że chociażby dla tego przekroju wieków warto tę katedrę będzie odwiedzić już po konserwacji.
Czy tak, ja mogę dodać oczywiście jeszcze coś? Otóż uważam, że nie tylko turyści oczywiście, bo świątynia będzie atrakcyjna, ale również świat naukowy się zainteresuje. Poprzedni konserwator wojewódzki, pani Soliszowa, zapytała nas się na początku przy uzgodnieniu projektu, czy my się naprawdę nie boimy aż tak daleko posuniętych prac konserwatorskich.
Bo też no, nie było wiadomo, co zastaniecie.
Oczywiście te badania konserwatorskie były wykonane, ale to wszystko było pokryte cementem. No nigdy cementu w Opolu nie brakowało i bardzo dużo używano. To były tynki betonowe prawie, więc usunięcie tego, jaki będzie stan. I ktoś powiedział, że no jest to, i potwierdzam, może to mało skromne, że jest to rewolucja w polskiej konserwacji. Od czasu wojny tak daleko posuniętej aranżacji i zmian konserwatorskich w polskiej architekturze nie było. Po wojnach były zniszczenia, tak. Ale dzisiaj to jest, no, dla konserwatorów jest to niezwykła gratka i wielka przygoda życiowa, zawodowa również, prawda? Móc wyeksponować katedrę w takim stanie, jak my to mówimy, gotycki.
Panie Marku? Proszę też pamiętać o tym, że przystępując do prac konserwatorskich i mając założenia konserwatorskie przedstawione w programie postępowania konserwatorskiego, nie o wszystkim byliśmy w stanie wiedzieć, ponieważ żeby rozpoznać obiekt, to tak naprawdę musielibyśmy na początku usunąć wszystkie tynki i wtedy zastanawiać się, co dalej.
Chociaż wiele chyba pomogło też to skanowanie 3D, gdzie było wszystko, każda dziurka była widoczna.
No tak, ale była widoczna na powierzchni tynków, a nie pokazywała tego, co było pod warstwą spodem tynków. Tak, oczywiście mieliśmy dokumentacje historyczne z tych prac przeprowadzonych w latach 60., ale to były wyrywkowe dokumentacje dotyczące na przykład tylko jednej ściany lub fragmentów. Więc tutaj rolą zespołu konserwatorskiego jest również reagowanie na to, co zastajemy, aby te decyzje były podejmowane również na bieżąco. Więc stąd ta trudność nieraz w takiej dyskusji merytorycznej między nami. Jak to pokazać, jak zaaranżować, jak ten efekt estetyczny powinien wyglądać no, na końcu tych prac.
I tutaj bym jeszcze może dodał, że taka praca, taka olbrzymia praca konserwatorska musiała być przygotowana od strony rozpoznawczej, naukowej. Otóż kwerenda historyczna, wszelkie archiwalne materiały. Ja rozmawiałem nawet z panem Prusiewiczem, czyli konserwatorem wojewódzkim z lat 80., który uczestniczył przy pani Jesionowskiej, wtedy konserwatorce wojewódzkiej, w latach 60., kiedy była próba rygotyzacji pierwsza próba rygotyzacji, która zniechęciła ich wtedy do takich prac. A więc myśmy trochę wiedzieli natomiast, co jest pod tynkami, trudno było się zorientować, chociaż były wykonane badania sondażowe. Natomiast no, po małych sondach nie można stwierdzić. No ale konserwatorzy mają to do siebie, no, którym powierza się tak poważne prace, że mają jakieś przeczucie konserwatorskie, prawda, i wiedzą, co tam jest i co z tego można zrobić.
Ale pamiętacie panowie, że we wnętrzu, kiedy rozpoczynaliśmy pracę, ściana zachodnia za prospektem organowym była już bez tynków, jak również część prac w kierunku apsydy również ma bez tynków. Ale wszystko wskazuje na to, że w momencie, kiedy zaprzestano dalszego usuwania tynków, no ekipy, które pracowały przy tym, stwierdziły, że być może nie poradzą sobie z tym, że stan jest tak bardzo daleko posuniętego zniszczenia, że lepiej się zatrzymać na tym etapie. I może im chwała, ponieważ ta technologia konserwatorska, materiały między latami 60. a dzisiejszymi współczesnymi materiałami, no jednak to jest duża różnica, co też pozwoliło na osiągnięcie takiego efektu, jaki już widzimy na ścianie północnej.
Czy można by tu jeszcze dodać jedno, że przed tym kompleksowym jakby przystąpieniem do wnętrza, na krótko przedtem myśmy odsłonili przecież ten przedsionek, dzisiaj kaplicę spowiedzi. Tam tak, ten, i to było też jakby taką, bym powiedział, zachętą. Inspiracją i zachętą i do dalszych badań, bo tam znaleźliśmy te wątki wendyjskie.
No tak, najwcześniejsze.
I tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego spotkania. Teraz czas na przerwę muzyczną, a po przerwie powiem o tej sztuce konserwatorskiej, czyli jak remont ściany północnej wyglądał od kuchni.